muszę powiedzieć bardzo szczerze, otwarcie, że im więcej, im dłużej żyję, im dłużej chodzę z Panem Jezusem Chrystusem, w sierpniu było 30 lat, to tym bardziej jestem wdzięczny, tym bardziej cenię sobie zbawienie i to, że Bóg umieścił mnie w Jego planie zbawienia. Że spośród miliardów ludzi na ziemi On mnie wybrał, przeznaczył, abym był Jego dzieckiem, abym był Jego sługą. Kiedy patrzę na świat, na ludzi wokoło, to tym bardziej mówię, Panie Boże, dlaczego ja? Panie Boże, dziękuję Ci bardzo, że mogę być Twoim, mogę chodzić z Tobą, mogę być Twoją własnością. Jestem Mu bardzo za to wdzięczny. I tym bardziej, kiedy mamy przed sobą Biblię, to wierzę w 100% i może jeszcze więcej, ile można. Biblia jest prawdą i to, co ona mówi, zgadza się w zupełności z naszym życiem i patrzeniem na życie, patrzeniem na świat. Kiedy wystarczy, że pójdziemy gdzieś na zewnątrz, kiedy zobaczymy na ulicach ludzi, kiedy przysłuchamy się im troszeczkę, to Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty ich kochasz, że Ty masz miłość dla nich, że Ty wyciągasz rękę, masz ratunek i że Ty ich chcesz zbawić. Tymek do mnie podszedł, mówi, wujek, przypomnij, że myśmy byli wczoraj w Rudzie Śląskiej i dzieci ze szkółki i niektórzy z młodzieży, sam jak był i z klubu nastolatków, parę osób, byliśmy w Rudzie Śląskiej na takim turnieju piłkarskim. Grzegorz Skrobarczyk, Kidsta, jego organizacja organizowała to i myśmy tam byli, mieliśmy 4 godziny dobrego czasu, jechaliśmy takim busikiem, wróciliśmy. Także Tymek wypełniam, to było fajnie, tak? Tymek, mam powiedzieć, że było fajnie. Tymek mówi, że mam powiedzieć, że było fajnie, było bardzo fajnie. Ale wiecie co, ja byłem też przerażony. Tam było 12 zespołów, około 70-80 młodych ludzi na boku boiska. I młodzi gdzieś od 13 do 20 lat. I to, co tam zobaczyłem, to mnie przeraziło. To normalnie było jedno wielkie przekleństwo w tych rozmowach tych młodych ludzi. To naprawdę było jedno wielkie przekleństwo. Myśmy sędziowali i za każde złe słowo było 2 minuty takiej ciszy, 2 minuty takiej pauzy. Zawodnik musiał pauzować. Kiedy sędziowałem, to by musiał normalnie co chwilę się gwizdać i by musiał cały ten zespół posadzić na ławce. To było straszne, ale z drugiej strony mi to pokazało, że świat tkwi w złym. Ci młodzi ludzie wynoszą to z czegoś, wynoszą to z domów, wynoszą to ze środowisk, w których żyją. I wiecie, chwała Bogu za to, że Jego łaska ciągle jest nad nami. Chwała Bogu za to, że On ciągle patrzy na nas i ciągle ma ręce wyciągnięte. Bóg chce zbawić. I naprawdę, Biblia jest prawdą. Ona mówi bardzo wyraźnie, jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, czyli ja to mówię tak, w wieku świadomym, jeżeli się nie spotka z Jezusem Chrystusem w swoim życiu, to Biblia tak mówi, będziesz potępiony. Rozminiesz się z Bożą prawdą i z niebem. Możesz całe życie tutaj przychodzić do tego zboru. Całe życie spędzić tutaj ten czas, bo tak chcesz w niedzielę spędzać czas. Ale jeżeli w Twoim życiu nie było Bożego poruszenia, jeżeli w Twoim życiu Jezus Chrystus nie przemówi do Ciebie, to będziesz po drugiej stronie. I kiedy patrzę na nasz kraj, patrzę na ludzi na zewnątrz, to widzę to bardzo wyraźnie. Jeżeli Bóg kogoś nie poruszy, nie sprawi na nim zbawienia, to niestety ludzie się rozminą z niebem, z Bożą prawdą. Ale jak powtarzam, chwała Bogu, łaska Boża ciągle jest nad nami, ręka jest wyciągnięta, ramię wyciągnięte i ciągle On chce mówić do nas, ciągle chce nas prowadzić. I dzisiejsze słowo, które dzisiaj wybrałem dla nas wszystkich, głównie w pierwszej kolejności będzie dla tych, którzy nawrócili się, którzy w swoim życiu postawili na Boga. W swoim życiu Bóg się dotknął i powiedziałeś, chcę żyć z Jezusem Chrystusem. ale pod wpływem pewnej okoliczności życia, może chodzisz 5, 10, 15, 20, 30, 50 lat, coś zauważasz, że jest nie tak. Zauważasz coś, że nie wszystko jest w porządku. Zauważasz, że jakby się cofasz w poznawaniu Jezusa Chrystusa. Zauważasz, że są chwile, kiedy, które ci się nie podobają. Chwile, których pragniesz na nowo wrócić do żywej społeczności z Jezusem Chrystusem. I właśnie dzisiaj będziemy o tym mówić. Wydaje mi się, że nie musimy o tym mówić, ale każdy z nas, siedzący tutaj na tej sali, wie, co się stało w niebie, kiedy pomodliłeś się prostą modlitwą wiary, kiedy Bóg ciebie dotykał przez Słowo Boże, słyszane na obozach, słyszane w zborze, czytane, słuchane. Bóg ciebie dotykał. I chyba każdy z nas wie, co się stało. To nasze wołanie grzesznika doszło nieba. Doszło do Pana Boga. I Bóg w swojej wielkiej łasce sprawił, że w tej księgi sądu zapisał nas w księdze żywota. Twoje imię jest tam zapisane. Narodziłeś się na nowo, spotkałeś z Jezusem Chrystusem, należysz do Niego, jesteś w niebie. Już teraz, jak mówi na list Pawła do Efezjan, jesteśmy posadzeni w Nim w okręgach niebieskich. To się stało, to jest naszym udziałem. Do tego nawołujemy ciągle na nowo. Biblia nam mówi bardzo wyraźnie, że Chrystus wtedy, kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy zacząłeś żyć inaczej, ponieważ otrzymałeś od Ducha Świętego moc tego nowego życia, zauważyłeś, że zamiast strachu przed śmiercią i przed piekłem, Bóg daje ci niebo. Zauważyłeś, że On cię przeniósł ze śmierci do żywota. Była beznadzieja, a teraz jest wspaniała nadzieja życia wiecznego, poparta Jezusem Chrystusem, tym, co On wykonał, tym, co On zrobił właśnie i czego my świadkami byliśmy i kiedy bardzo mocno nas to przemówiło, kiedy żeśmy się narodzili na nowo. I myśmy tego doświadczyli. I myśmy chyba wtedy, pamiętamy, wróćmy do tego momentu naszego nawrócenia, to razem z apostołem Pawłem byśmy mogli powiedzieć, że teraz wiem na pewno, że ani głębokość, ani szerokość, ani potęgi, ani moce niebieskie nie potrafią mnie odciągnąć od tej Bożej miłości, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Bo to jest prawda. Nic nie jest w stanie odłączyć od Bożej miłości, którą On ma dla nas. Już dzisiaj praktycznie o tym mówił, że On nas przyjmuje, On jest naszym Ojcem i jeżeli żeśmy w naszym życiu się narodzili na nowo, to On sprawia, że mamy to pragnienie do Niego i On czeka, On ciągle nas kocha tak samo. Kiedyś powiedziałem, że my nie możemy nic zrobić, aby Bóg nas kochał bardziej, czy nic zrobić, aby nas kochał mniej. Po prostu to jest Boża miłość, której nie rozumiemy. On nas kocha jako swoje dzieci. Nawet wtedy, kiedy zawalamy, kiedy grzeszymy. Oczywiście relacja jest zakłócona, ale On chce, abyśmy powrócili do Niego. I On nas ciągle tak samo kocha. On czeka. On czeka na nas, kiedy rozpoczniemy z Nim nowe życie. Kiedy rozpoczniemy z Nim nowe życie. I dlaczego tak jest, że wiemy to wszystko, że On nas kocha? Dlaczego tak jest, że wiemy doskonale, że Boże Słowo jest prawdą? Wiemy, że Duch nas zmieni, bo nas zmienia. Wiemy, pamiętamy nasze nawrócenie, te nasze poruszenie w nas. My to wiemy, a mimo tego czasami, kiedy dzisiaj byśmy popatrzyli w swoje wnętrze, tyle jest rzeczy, które się Bogu nie podobają. Po prostu odchodzimy od Niego. I dlatego w Bożym Słowie wiele razy Bóg nam mówi pamiętajcie to, co ja wam powiedziałem. I takie klasyczne słowa przypowieści Salomona, trzeci rozdział, szóstym wierszem jest napisane: pamiętaj o swoim Panu na wszystkich swoich drogach. Pamiętaj o Panu na wszystkich swoich drogach, ścieżkach, gdziekolwiek jesteś. Jeżeli to jest napisane na wszystkich, to dotyczy pracy, to dotyczy szkoły, to dotyczy domu, to dotyczy każdej jednej sekundy mojego życia. Mam o Nim pamiętać na wszystkich swoich drogach, gdziekolwiek jestem. Kaznodzieja mówi w 12 rozdziale, w pierwszym wierszu, że pamiętaj o swoim Stwórcy Patrzę na was tutaj, a tam też są młodzi. Wszyscy są młodzi. Kiedy jesteś młody, pamiętaj o swoim Stwórcy, kiedy w kwiecie twojego wieku. Pamiętaj o Nim. Wiecie, żeby zachowywać się tak, jak wczoraj widzieliśmy to na tym turnieju, to niewielka sztuka. Ale często mówię, ale żyć po Bożemu to nie każdy potrafi. Chwała Bogu za to, że Duch Święty stawia się za nami. Chwała Święty, że Duch Święty daje nam siły i mocy do tego innego życia. Chwała Bogu za to, że nawet kiedy upadamy, Duch Święty pokazuje nam nasze błędy i chcemy wrócić do Niego. I dlatego Boże Słowo często nam mówi, pamiętajcie, pamiętaj o swoim Stwórcy. Kiedy jesteś młody, kiedy masz 13, 14, 20, 25, 30, 50 i więcej lat. Pamiętaj o swoim Stwórcy, bo to warto. W objawieniu do Jana jeszcze mamy raz. Pamiętaj, więc czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego. Czyli praktycznie, kiedy już jesteś dojrzałym człowiekiem też, pamiętaj, co przeszedłeś przez w swoim życiu. Pamiętaj, przez co przechodziłeś i pamiętaj. I uważaj na to, strzeż tego, pilnuj tego, co ja powiedziałem Ci w Twoim Słowie. Słowo Boże, które mamy przed sobą dzisiaj, bardzo wyraźnie mówi nam, że zawsze w historii ludu Bożego, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy patrzymy na lud Boży wybrany, zawsze kiedy lud Boży sprzeciwiał się, kiedy lud Boży odchodził od Jezusa Chrystusa, odchodził od Boga, od poznania tego Boga Izraela, to wystarczyło tylko, że upamiętali się. Wystarczyło tylko, że się upamiętali i szczerze przeprosili. Bóg wyciągał ręce, na nowo przyjmował i na nowo ich zapewniał swojej miłości. Bo tak jakśmy powiedzieli, ta miłość jest stała. Ona się nie zmienia. To nam się wydaje, że Bóg nas opuścił. Nam się wydaje, że Boga nie ma. Nam się wydaje, że jestem już takim wielkim grzesznikiem, że już dla mnie nie ma zmiłowania. Takiego Boga my nie mamy. Bóg nas kocha miłością stałą. I On tylko czeka, kiedy na nowo wrócimy do Niego. On czeka, kiedy będziemy z Nim. I dlatego Bóg chce nam przypominać. I dzisiaj to słowo, które wybrałem dla nas, to żeby samych miało też łatwiej w tytule tego kazania, cztery razy pamiętaj. Cztery razy pamiętaj. Bóg używa tego miejsca, Bóg używa rozmaitych sytuacji, aby nam przypominać o tym, na jakim etapie życia jesteśmy, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o relacje z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. On w naszym życiu sprawia sytuacje, wydarzenia, które mają nam przypominać. On do naszego życia posyła ludzi, którzy mają nam przypominać i nam przypominają. W minionym tygodniu byłem w jednym z urzędów w Rybniku. Tam była taka pewna kobieta w tym urzędzie, dosyć młoda i w moim wieku. I ona, rozmawialiśmy i nie wiem, jak to się stało, powiedziałem, kim jestem. I ona powiedziała, no ja jestem osobą niewierzącą. Kiedyś byłam, mówię, ale jestem niewierzącą. Kiedy patrzyłem na to, co się dzieje w kościele, mówi, to ja odszedłem do kościoła. Powiedziała, ale córka, moja córka, ona chodzi do takiego kościoła jak twój. I ona niedawno brała chrzest. W Rybniku, na Piasta, kościół Chrystusowy. I wiecie co? Ja się bardzo ucieszyłem. Praktycznie obca osoba, dla mnie ta dziewczyna, która brała chrzest, obca osoba, ale ja się bardzo ucieszyłem. Mnie to rozradowało moje serce, że Bóg dotyka. Bóg sprawia, że ciągle powołuje nowych ludzi do Jezusa Chrystusa. I jeszcze jedno. Ona mi powiedziała, wiesz, ja patrzę na nią i ona się zmieniła. Ja patrzę, że jej życie jest zupełnie inne. To jest to, co mówimy. My nie jesteśmy lepsi od ludzi wokół nas. Ale Bóg nam daje moc, siłę do tego innego życia. Nasze pragnienia są inne. I Bóg posyła do naszego życia ludzi, aby nam przypominać o naszym cudownym zbawieniu. Aby nam przypominać o tym, kto jest i kto ma być na pierwszym miejscu. Kiedy byłem na Ukrainie w sierpniu, w tym roku, to muszę wam powiedzieć, że niedawno otrzymałem plik ze zdjęciami z Krymu i kiedy patrzę na te zdjęcia, to jestem ja i wokół mnie jest pięcioro ludzi. Są to tacy panowie i w moim wieku i wszyscy, którzy tam są, to byli więźniami. Wyroki po 16 lat, 11 lat, 18 lat, takie wyroki. Ja z nimi stoję, robię zdjęcie, gitara, śpiewamy. Miałem z nimi tam bardzo dobry czas. To też mnie pociesza. I Bóg posyła czasami do naszego życia takich ludzi, aby nam przypominać o tym cudownym zbawieniu, aby nam przypominać o tym, kim On jest i co On dla nas zrobił. 4 razy pamiętaj. W 5 Mojżeszowej, otwórzmy 5 Mojżeszową, 5 rozdział, a 15 wiersz, jest to fragment, w którym Mojżesz przypomina to wydarzenie, kiedy Bóg nadał Izraelitom 10 przykazań. Otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową, 5 rozdział i 15 wiersz. Jest tutaj tak napisane. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Twój Bóg wyprowadził się stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Pamiętajcie cierpienie niewoli. Pamiętajcie Faraona. Pamiętajcie, że jedynie ja jestem waszym Bogiem. I dzisiaj Bóg chce, przez Boże Słowo, Duch Święty chce, abyśmy przypomnieli sobie to wydarzenie, kiedy żeśmy się nawrócili. Abyśmy też popatrzyli troszeczkę jeszcze wstecz, jak byliśmy niewolnikami. Czy pamiętacie to cierpienie niewoli? Wielu z nas było pod wpływem jakichś nałogów, pod wpływem złych zachowań i przyzwyczajeń. Czy pamiętacie władzę Faraona? Dla nas Faraonem to jest diabeł. Pamiętacie, że to, co tylko on chciał, to myśmy robili. Chcieliśmy kląć, żeśmy kleli. Chcieliśmy źle mówić, kłamać, żeśmy kłamali. Pamiętajcie to? Tak było w naszym życiu. Myślałeś, że jesteś wolny, a tak naprawdę byłeś niewolnikiem. I zresztą Pan Jezus mówi. Bo dopiero wtedy, jeżeli Chrystus kogoś nie wyswobodzi, to nie może być wolny. Dopiero jeżeli Chrystus da nowe życie, to człowiek staje się wolnym i staje się nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Może byłeś porządnym człowiekiem. Może nie robiłeś wielkich złych rzeczy. Może byłeś niewolnikiem takiego dobrego życia. Ale wiedz o tym, że nawet te dobre życie, myślałeś, że cię zaprowadzi do nieba. Ale dobre życie bez Jezusa Chrystusa, bez usprawiedliwienia Jego, nie może ciebie wprowadzić do nieba. I obojętnie z nas, czy ktoś był lepszy, czy gorszy, potrzebowaliśmy Jezusa Chrystusa. Żeśmy potrzebowali Jego. Potrzebowaliśmy się Jego obmycia. Byliśmy w tym czasie, jak mówi nam list Pawła do Efezjan, 2 rozdział, byliśmy w tym czasie bez Chrystusa. Bez nadziei. Bez Boga na tym świecie. Dalece od społeczności. Dalece od wszelkiego przymierza. Nie mający nadziei. Bez Boga na świecie. I Boże Słowo dzisiaj nam mówi, abyśmy o tym pamiętali. Jeżeli dzisiaj jesteś na etapie, na drodze od Boga i wiesz, że twoje życie nie wygląda najlepiej, to Bóg chce dzisiaj ci przypominać to wydarzenie, kiedy oddawałeś Mu swoje życie. Kiedy On cię dotknął, kiedy On ciebie zmienił i mówi, pamiętaj, że byłeś kiedyś niewolnikiem. Pamiętaj, że ja ci dałem wolność, że ja sprawiłem, że możesz teraz i chcesz żyć. Nam się wydawało, że coś mamy, ale tak naprawdę nic nie mieliśmy. Ale Bóg zadziałał i wyprowadził nas z niewoli i teraz, jak czytamy w liście do Efezjan, staliśmy się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała. Zrobił z nas nowego człowieka. Wiem, że niektórzy z nas byli na dnie. Życie złamane, praktycznie bez rodziny, bez ratunku. Niektórzy z nas porządni ludzie. Ale ten sam Bóg, przez Jezusa Chrystusa, ten sam Bóg w taki sam sposób On dotknął mnie, dotknął ciebie, obojętnie w jakim był stanie. Bo każdy z nas potrzebował Jezusa Chrystusa. I dzisiaj Słowo Boże nam mówi, abyśmy pamiętali. Przed Izraelem było to ważne wydarzenie. Bóg niejako z nimi nawiązywał relacje. Po raz pierwszy, nigdy tego do tej pory nie było. Bóg wybrał sobie naród, Bóg ich wyprowadził i Bóg chce im dać prawo, Jego prawo. Bądźcie posłuszni, daj im przykazania. Jedno z nich właśnie pamiętaj. Tu chodziło o sabat. Ale Bóg mówi, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem. Pamiętaj, że byłeś w niewoli. Ja cię uwolniłem, ja ci dałem nowe życie. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem. Czyli kiedy zaczyna w naszym życiu być źle, wróćmy do momentu nawrócenia. Wróćmy do tego momentu, jakimi byliśmy. Czy chcemy do tego wracać? Czy chcesz wracać do rynsztoku? Czy chcesz wracać do braku relacji, czy bardzo złej relacji z swoją rodziną, swoimi bliskimi, pracodawcami? Czy chcesz do tego wracać? Chyba nie. Dlatego zawróć do Jezusa i przyjdź do Niego. Boże Słowo też nam mówi bardzo wyraźnie, abyśmy pamiętali o tej jedynej, prawdziwej miłości. I taki klasyczny fragment z objawienia świętego Jana, 2 rozdziału i 4 i 5 wiersz mówi nam, jest to list do zboru w Efezie, mam ci za złe, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Jest to ten sam zbór, z którego teraz cytowałem te słowa, że myśmy umarli przez upadki i grzechy nasze, że byliśmy bez Chrystusa, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej łaski swojej, On nas odrodził w Jezusie Chrystusie i On nas postawił w okręgach niebiańskich, abyśmy razem z Nim mogli panować. To zrobił Jezus Chrystus. I On sprawił, że z dwóch powstał jeden nowy człowiek. I do tego samego zboru Pan Jezus mówi te słowa. Ja mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Co się stało w tym zborze? Bóg ich ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Tak było, ale oni zapomnieli o tym. Oni zapomnieli o tym. Pan Jezus mówi, ja znam uczynki wasze i trud i wytrwałość. Był to zbór takich pracowitych ludzi. Był to zbór, którzy robili wiele. Może dla siebie, może dla swoich interesów, może też dla zboru. Robili wiele. Takie jest świadectwo o nich. Ale tak naprawdę to ostrzeżenie dla nich o braku tej prawdziwej, jedynej miłości wskazuje nam na to, że ich motywacje były niewłaściwe. W liście do Tesaloniczan, 1 rozdział i 3 wiersz, tam są ważne słowa skierowane do ludzi, którzy byli w tym zborze w Tesalonice. I tam jest napisane tak. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładając w Panu Jezusie Chrystusie. Te same słowa są użyte, jeżeli chodzi o ten zbór w Tesalonice. Mamy w pamięci dzieło wiary waszej. Tam było, ja znam uczynki twoje. Czyli to samo. Ja znam wasze uczynki, wasze dzieło, ale to, co wy robicie, jest z powodu wiary we mnie, z powodu tego, że we mnie wierzycie. Znam trud. W objawieniu już czytali, ja znam wasz trud, bez żadnego opisu. Tu jest napisane, ja znam wasz trud miłości. Oni się trudzili z powodu miłości, którą mieli od Jezusa Chrystusa dla innych, którzy żyli wokół nich. I tam jest też napisane w objawieniu, że oni byli wytrwali i o Tesaloniczan też jest napisane, że oni byli wytrwali w nadziei pokładanej w Panu Jezusie Chrystusie. Czyli w swoim życiu przez rozmaite sytuacje byli cierpliwi, wytrwali, znosili wiele, ponieważ ich nadzieja była w Panu Jezusie Chrystusie. Popatrzcie, dwa zbory, jednak zupełna inna motywacja ich służby i chodzenia za Jezusem Chrystusem. Co robimy dla Pana jest ważne, ale ważniejsze jest, dlaczego to robimy. I dlatego Pan Jezus tutaj mówi te słowa. Wspomnijcie, z jakiej wyżyny wyście spadli. Ja was posadziłem w okręgach niebiańskich z Jezusem Chrystusem. Oczywiście w duchowy sposób. A wyście teraz spadli, ponieważ się porzucili waszą prawdziwą, jedyną miłość. Co to jest uczucie pierwszej miłości? Jest to uczucie takie oddania Chrystusowi, które towarzyszy człowiekowi na początku jego drogi za Jezusem. Cechuje ono nowo wierzących, ludzi nawróconych. Jest to osobista, gorąca, otwarcie pokazywana relacja, miłość, skora do poświęceń. I jest to, nie wiem, czy powiem dobrze, jest to taka miłość męża i żony w pierwszym może miesiącu, czy pierwszym paru miesiącach małżeństwa. Ale jeżeli małżeństwo poprosiło Boga o Jego błogosławieństwo dla tego małżeństwa, jeżeli małżeństwo w całkowicie świadomy sposób są na środku i ślubują sobie przed Bogiem, że będą dla siebie, że będą sobie służyć, to jestem przekonany, że te uczucia tej pierwszej miłości będą się pojawiać nawet i w doświadczonym małżeństwie z długoletnim stażem. Dlatego mile są widziane w małżeństwach takie rozmaite objawy czy symptomy zaskakiwania jeden drugiego, bo to dobrze wpływa na małżeństwo. Bo to jest konieczne. Jeżeli ożeniłeś się, bo myślałeś, że coś z małżeństwa można wyciągnąć, że masz jakieś korzyści z tego dla siebie, jeżeli popadłeś po wiele latach w rutynę, to twoje małżeństwo jest na granicy takiej niebezpiecznej. To trzeba nad tym popracować, trzeba to zmienić bardzo wyraźnie. Przyznam szczerze, że ja przez wiele lat, kiedy słyszałem, że masz wrócić do pierwszej miłości, masz wrócić do tej miłości, to ja tego nie rozumiałem. No przecież ja nigdy nie wrócę do tej pierwszej miłości, tego uczucia, tej miłości, jaką miałem na początku do mojej żony. Czy każdy z nas miał? Jest to po prostu inne uczucie. Człowiek jest młody, człowiek jest zupełnie inaczej reaguje. Ale nikt nie może mi powiedzieć, że dzisiaj moja miłość do mojej żony jest słabsza niż była kiedy, żeśmy się poznawali. Kto zna nasz przypadek, to wie, że było zupełnie inaczej i że teraz jest coraz lepiej i myślę, że tak powinno być. Ale to stwierdzenie tutaj, przyznam, że tego wiele nie rozumiałem. I słowo miłość występuje 190 razy w Słowie Bożym. I tylko raz tutaj jest użyte właśnie w taki zwrot jest tutaj użyty. I troszeczkę prorok Jeremiasz pomaga nam zrozumieć, o co tutaj chodzi. Zresztą, kiedy czytamy Stary Testament, kiedy czytamy właśnie proroków, możemy bardziej rozumieć, o co tutaj chodzi. Prorok Jeremiasz mówi w drugim rozdziale swojej księgi, w drugim wierszu, takie słowa. Ja pomnę na miłość Twojej młodości, czyli patrzę wstecz, wspominam miłość Twojej młodości. Oczywiście to mówi Bóg. I idzie troszkę dalej, a może niejako jeszcze bardziej wstecz i mówi na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa. Prorok tutaj używa takich słów. I w trzecim wierszu Izrael był poświęcony Panu Bogu. Są to słowa Boga. I Bóg mówi, ja sobie przypominam jeszcze to narzeczeństwo z Izraelem. Ja sobie przypominam te pierwsze lata małżeństwa z Izraelem. Bo my wiemy o tym, że Izrael jest poślubionym dla Boga. I my wiemy, co się stało. Czytamy w tym samym fragmencie, w drugim rozdziale, w innych naprawdę miejscach, wiele miejsc. Wy mnie, źródło wód żywych, opuściliście. Jakie zło znaleźli we mnie ojcowie, że się oddalili ode mnie. Kiedy czytamy proroków, to widzimy bardzo wyraźnie podstawowy ich grzech, że oni duchowo cudzołożyli. Oni zostawili tego Boga, który ich wyprowadził z Egiptu, a oni sobie mnóstwo innych bogów uczynili. bogów sąsiednich narodów i jeszcze innych własnych. I powodem, dla którego Bóg mówi w taki sposób, i powodem, dla którego Pan Jezus kieruje takie słowa do zboru w Efezie, jest to, że oni mają powrócić do Pana Jezusa Chrystusa. Nie do tego uczucia, jakie było na samym początku, ale do Pana Jezusa Chrystusa. Bo oni byli na drodze od Jezusa Chrystusa. I oni potrzebowali na nowo tej pierwszej, tej jedynej, prawdziwej miłości, jaką jest Jezus Chrystus. Na jakim etapie jesteś ty dzisiaj? Czy jesteś na etapie drogi od Pana Jezusa Chrystusa? To może trzeba powrócić. Nie do uczucia, jakie było, kiedy się nawracałeś, ale do Pana Jezusa Chrystusa. Może w twoim życiu jest wiele, wiele innych bożków, które właśnie zupełnie zasłoniły Jezusa Chrystusa. Może z Jezusem się spotykasz tutaj tylko w niedzielę, czy może kiedy jeszcze jakiś inny dzień. Pamiętaj, że Bóg chce, abyś wrócił do Jezusa. Wrócił do tej pierwszej, do tej prawdziwej, jedynej miłości. Pamiętam, jaka była relacja, kiedy było w naszym życiu duchowo dobrze. Pamiętamy, jak było. Czyli tęsknijmy za tym. Pragnijmy na nowo. Bóg chce, abyśmy wrócili. Pamiętasz, ile miałeś czasu dla Jezusa, aby być z innymi, aby Słowo Boże czytać. Czy teraz, kiedy masz 15, 20, 30 czy więcej lat wiary, ma być inaczej? Możesz mieć nawet i więcej czasu, jeżeli go sobie zagospodarujesz. Bóg tego pragnie o tym. Wróć do Pana Jezusa, do twojej jedynej, pierwszej miłości. I wierzę, że to jest możliwe. Wierzę, że Pan Bóg chce, abyśmy w naszym życiu to czynili. W Ewangelii Mateusza, w 14 rozdziale, Pan Jezus mówi nam o nakarmieniu 5000 ludzi. I to jest trzecie, pamiętaj. Pamiętaj o chlebach. I w 14 rozdziale Pan Jezus, mając 5 chlebów i 2 rybki, On tam nakarmia 5000 mężczyzn, oprócz kobiet i dzieci, czyli dużo więcej ich było. Jest oczywisty cud. Kiedy czytamy 15 rozdział Ewangelii Mateusza, to widzimy, że tam jest drugi cud nakarmienia, kiedy Pan Jezus karmi 4000 ludzi. Oprócz kobiet i dzieci. Mając tylko 7 chlebów i kilka rybek. Pan Jezus pokazał swoją boskość. Pan Jezus pokazał, że On troszczy się o ludzi. Pokazał, że dla Niego nic nie jest niemożliwego, że On potrafi i z niczego zrobić coś. Taki jest nasz Pan Bóg, Pan Jezus, Jezus Chrystus. I kiedy czytamy 16 rozdział, to Pan Jezus uczniami przeprawia się znowu dalej. I tam jest taka historia, że uczniowie zapominają wziąć ze sobą chleba. A Pan Jezus ich naucza, żeby się strzegli nauki kwasu, faryzeuszów, saduceuszów, aby uważali na nich. A oni tego nie rozumieją. I myślą, że Pan Jezus jest na nich zły i że Pan Jezus ma im za złe, że oni właśnie tego chleba nie mają. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale i 9, 10 wierszu mówi tak. Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych 5 chlebów? Kiedy uczniowie nie rozumieli działania Pana Jezusa Chrystusa, kiedy uczniowie nie rozumieli, dlaczego On akurat tak robi, to Pan Jezus mówi, czy wy nie pamiętacie tego cudu z tymi chlebami? Czyli przez to ja wam czegoś nie zasugerowałem, czegoś wam nie pokazałem? Co to dla nas znaczy dzisiaj, w XXI wieku, siedzimy sobie wygodnie tutaj w Palowicach? Pan Jezus chce, abyśmy pamiętali, że Jego zaopatrzenie to jest Jego zaopatrzenie. Że On troszczy się o nas. Jeżeli masz potrzebę, która wydaje ci się za duża, czy jeżeli wydaje ci się, że masz sytuację w swoim życiu bez wyjścia, to słowo, to, że mamy pamiętać o tym cudownym zdarzeniu Pana Jezusa Chrystusa, ma nam przypominać, że dla Niego jest wszystko możliwe. Że nie ma sytuacji bez wyjścia dla Niego. Ileż razy mieliśmy takie sytuacje, że się wydawało, że nie przeżyjemy. Jeszcze ciągle jesteśmy, i mamy się dobrze z Panem Jezusem Chrystusem. Czyli to nam ma przypominać, że Pan Jezus Chrystus, On troszył się o Ciebie i On dalej będzie to robił w Twoim życiu. On dalej będzie miał staranie o Ciebie. Wracając do 5 Mojżeszowej, w 8 rozdziale teraz i w wierszu 12 i 18 czytamy o drugim aspekcie tego pamiętania o tym, jakiego mamy Boga. Boga, który zaopatruje, Boga, który może sprawić cud. I tu jest napisany drugi aspekt naszego życia. Wtedy, kiedy jest nam niedobrze, wtedy, kiedy cierpimy, potrzebujemy czegoś, mamy okazję, mamy możliwość przyjść do Jezusa Chrystusa. On nas wysłucha, On chce, abyśmy do Niego w takich sprawach przychodzili. W sytuacjach niemożliwych, w sytuacjach bez wyjścia. Ale może być taka sytuacja w naszym życiu, kiedy, tak jak tutaj czytamy, 8 rozdział, 12 wiersz. A gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, gdzie twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, pamiętaj, aby twoje serce nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana Boga swego. Bardzo mocne słowa. I jeszcze 18 wiersz. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak się tu dziś okazuje. Moi bracia, kochani, siostry, mamy się dobrze. Jak powiedziałem Wam, troszkę podróżowałem po Polsce, po zborach, spałem w rozmaitych miejscach i naprawdę ludzie żyją skromnie. Ludzie żyją bardzo skromnie. Jednak są wdzięczni Bogu za to, co mają. Dlatego ceńmy sobie to, co mamy. Bądźmy wdzięczni Bogu za to, co mamy. Niech nasze serce, tak jak to jest napisane, nie z powodu nadmiaru tego, co mamy, nie popłynie w takim kierunku, że pomyślimy, ale jestem lepszy. Jestem lepszym chrześcijaninem. Jestem dobry. Jestem zaradny, gospodarny, mogę wiele. Pamiętaj, że Pan Bóg daje Ci siłę do zdobywania tego, co masz. Dziękujemy. Bądźmy za wszystko wdzięczni. Czyli jeżeli masz w Twoim życiu z tym kłopoty, to pamiętaj, że Bóg chce Ci o tym przypominać, że to On jest tym, który daje zdrowie, który daje siłę, daje możliwości i daje błogosławieństwo. On jest tym Bogiem. Naprawdę, każdy z nas, mamy gdzie mieszkać, mamy się dobrze. Dziękujmy za to Bogu. Problem pojawia się wtedy, kiedy patrzymy na świat. Problem pojawia się wtedy, kiedy patrzymy na to, co jest wokół nas, kiedy patrzymy na to, co chcielibyśmy mieć, a niekoniecznie nam jest potrzebne. I ostatnie właśnie pamiętaj, mówi nam o tym. W Ewangelii Łukasza, w 17 rozdziale, 32 wierszu, jest tylko jeden taki wiersz. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 32 wiersz. Pan Jezus mówi o nadchodzącym królestwie. Mówi o tym, że będzie taki ciężki czas, kiedy ludzie będą musieli się szykować do tego, aby odejść, aby być z Nim. I On mówi tam takie jedno krótkie zdanie. Wspomnijcie żonę Lota. Pamiętaj żonę Lota. Patrząc na nią, możemy widzieć, jak grzech odwrócił ją od patrzenia na Jezusa Chrystusa. Jak grzech odwrócił od Bożych rzeczy, jak zaabsorbował ją tak bardzo, że dla niej świat, piękno tego świata, to rozrywki tego świata, pożądanie cielesne było ważniejsze, aniżeli posłuszeństwo Bogu. I ona jest właśnie tego przykładem. Ona tęskniła za życiem, które tam było gdzieś w Sodomie. W złej, grzesznej Sodomie. Ona tęskniła za tym, za cielesnymi pożądliwościami. I to słowo nam dzisiaj przypomina, że mamy o tym pamiętać. Jeżeli dzisiaj masz problem z Twoim ciałem, jeżeli dzisiaj grzeszysz w ten sposób, jeżeli dzisiaj jesteś w niezdrowej relacji z kimkolwiek, to wiedz, że masz pamiętać, co się stało z Panią Lot. Stała się słupem soli. I co co smutniejsze, na zawsze ona na własne życzenie została, rozminęła się z wiecznością Bożą, ponieważ wybrała to, co widziała. Jan w swoim liście mówi nam, abyśmy nie miłowali tych rzeczy, ani które są na tym świecie. Abyśmy nie miłowali rzeczy, które są, które oglądamy naszymi oczami. Bo to, co jest na świecie, pycha życia, pożądliwość, oczu, ciała, to nie jest Boga, ale jest ze świata. Dlatego nie miłujcie tego. Pamiętam, kiedy byłem niewierzącym człowiekiem i kiedy ktoś mi zacytował te słowa wierzący, to ja się z tym buntowałem. Co? Ja młody człowiek, nie mam używać tego świata? Przecież to jest dla mnie. Ale kiedy i znowu widzimy cud nowego życia, kiedy Bóg mnie dotknął, zupełnie od razu to zrozumiałem. Zupełnie to zrozumiałem. Tam nie moje miejsce. To, co kolorowe, to, co piękne, nie zawsze jest właściwe dla mnie, dla mojego życia. Dlatego jesteśmy wolni w Chrystusie Jezusie do wszystkiego, ale w tej wolności wiemy, co jest dobre, pożyteczne, co jest miłe, co buduje. To nam pokazuje właśnie Boże Słowo. I dlatego dzisiaj, w tym pięknym, kolorowym świecie, który mami swoim blaskiem, swoimi dźwiękami i pięknym, Pan Jezus mówi, wspomnij, pamiętaj na żonę Lota, co się z nią stało. Ona bardziej wybrała świat, aniżeli mnie. Mamy Jezusa Chrystusa, mamy wspaniałego Boga. I bądźmy Mu za to wdzięczni. Bacz, abyś nie zapomniał Boga. Też w tym 5 księdze Mojżeszowej 11 wierszu czytamy. Bacz, abyś nie zapomniał Boga. Powiesz, czy to możliwe? Oczywiście. Ja nawróciłem się. Jestem blisko Niego. Ale gdyby to było niemożliwe, to Boże Słowo tak często by nam tego nie przypominało. Pan Bóg wie doskonale, że to życie nie jest łatwe. Pan Bóg wie, że to wszystko mami i nęci nas. Ale Pan Bóg pokazuje na krzyż i na Jezusa Chrystusa, który naprawdę cierpiał, abyśmy my mogli inaczej żyć. I powiedziałem na początku, że patrząc na to, co jest wokół, jestem tak bardzo wdzięczny za to, że Bóg mnie wybrał, że należę do Niego, że jestem Jego dzieckiem, że należę do Pana Panów, Króla Królów, do Jezusa Chrystusa, mojego Boga. Jestem Mu bardzo wdzięczny i dziękuję Mu za to. Na same zakończenie, jeżeli dzisiaj jesteś na drodze od Boga i ma to wpływ na relacje w Twojej rodzinie, na relacje w Twojej pracy, w szkole, w ogóle wszędzie, to wiedz, że Pan Jezus Ciebie kocha. On Cię miłuje tak samo, jak i przed Twoim upadkiem. I pragnie, abyś do Niego przyszedł, abyś do Niego wrócił, czy wróciła. Pamiętaj, że On jest źródłem wszystkiego. Pamiętaj, że to On dał Ci nowe życie. Wspomnij ten dzień Twojego narodzenia na nowo. Pamiętaj, że On jest Twoją jedyną, prawdziwą miłością. Wróć do Niego, jeżeli jesteś na drodze od zdradzania Go ze światem, z bożkami, które są na tym świecie. Pamiętaj, że On jest Bogiem, który zaopatruje. Pamiętaj, że On jest tym, który daje Ci to, co masz. I dziękuj. Bądźmy wdzięczni. I pamiętaj też, że należysz do Bożego Kościoła. Że świat jest bez Boga. Tak mówi nam Boże Słowo. Biblia nam mówi, Pan Jezus powiedział, że jesteście na tym świecie, ale nie jesteście z tego świata, bo jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Moi kochani, pamiętajmy na Pana Boga. Pamiętajmy na nasze nawrócenie. Pamiętajmy, co mamy w Jezusie Chrystusie i naprawdę bądźmy Mu wdzięczni za to, kim jesteśmy. To nie jest trudno. Mamy społeczność ze sobą. Możemy prosić o modlitwę. Możemy prosić, aby pomóc drugiemu. Pamiętajmy o tym. Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Nie zaglądajmy do tego świata, bo tam naprawdę nic nie może być, co Cię zbuduje. Żyjmy Jezusem Chrystusem. Żyjmy dla Niego i tutaj w tej społeczności w Polowicach. Amen.